O mieście wiemy dużo, ale chcemy wiedzieć więcej. Czym żyje Gorzów? Z czego jest dumny, a co trzeba poprawić? Prezydenci miasta w ogniu pytań słuchaczy. Opinie, komentarze, niełatwe pytania i jeszcze trudniejsze odpowiedzi. Porozmawiajmy o Gorzowie. W czwartek o 13.
Audycja realizowana w ramach projektu Wspólna Promocja Gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Sandoka. Etap drugi. Finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki jest z nami. Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
957258877, numer telefonu do naszego studia, doskonale państwo znają. W drugiej części naszego programu pytania od państwa drogą telefoniczną. Panie prezydencie, rok mija od wydarzeń bardzo nas smucących, czyli wydarzeń z katedrą. Pytają mieszkańcy, po pierwsze, co dalej? Świadomość jest taka mieszkańców. No, katedra jest miejska. Kiedy miasto wyremontuje? Kiedy znowu miasto będzie cieszyć ten budynek? Pan sobie zdaje z tego sprawę, że to jakby obciąża całe miasto.
Zdaję sobie sprawę. Katedra jest nas wszystkich. Formalnie oczywiście, że tutaj jest własnością kurii, czy parafii.
I to parafia odpowiada za remont,
parafia, tak? Natomiast rozmawiałem wczoraj z księdzem biskupem Tadeuszem Lityńskim na temat między innymi remontu. Wiele prac się dzieje już, naprawdę. To bez dwóch zdań trzeba powiedzieć, że ogromne prace konserwatorskie trwają w środku. Trwają przygotowania materiału, bo to był problem z drzewem, czy ma być to drzewo lipowe, czy modrzewiowe. W końcu stanęło na tym, że będzie użyte drzewo modrzewiowe do odbudowania wieży, kopuły i iglicy. I te prace przygotowawcze już trwają, a w środku trwa wymiana
spoiny.
Do tego te wszystkie sklepienia, wysklepki są restaurowane, więc katedra będzie naprawdę odnowiona już na bardzo wysokim poziomie, aczkolwiek środki, którymi dzisiaj parafia dysponuje, są zbyt małe. No, cały czas staram się walczyć gdzieś o dofinansowanie. Wiadomo, że projekt, o który zabiegaliśmy, wart dla samej katedry ponad 15 milionów złotych, nie zyskał aprobaty w Ministerstwie Kultury. Mam nadzieję, że jeszcze będą okazje do tego, żeby móc zawalczyć, że Ministerstwo Kultury w końcu spojrzy przychylnym okiem na ten dramat, który się wydarzył, bo co by nie było, to...
Jeszcze projekt był wycofany, tak, w dzień, czy zaakceptowany w dzień pożaru katedry?
Projekt złożyliśmy przed dzień złożyliśmy projekt na dofinansowanie remontu katedry. Ona miała być wyremontowana gruntownie.
Chodziło o rewitalizację.
Tak. Następnego dnia doszło do pożaru, tragicznego pożaru, i doszły pewne elementy. Tam było takie tłumaczenie ministerstwa, że no, myśleliśmy, że skoro katedra uległa takiemu zniszczeniu, to ten wniosek jest już nieważny i tak dalej, ale no, z tego co wiem, to było odwołanie, ale ono chyba też jest nieskuteczne. Będziemy starać się o kolejne środki. W zeszłym roku i my przekazaliśmy.
Ale my czy kuria?
Kuria z jednej strony, miasto ma przecież 1 000 000 złotych, no a poza tym pamiętajmy, że co jest chyba najważniejsze, od pani premier wpłynęły pieniądze, tam chyba 2,5 miliona złotych.
To były jedne z pierwszych środków, tak, które były przeznaczone na zabezpieczenie, tak?
Dokładnie.
Podobnie jak z Urzędu Marszałkowskiego też między innymi.
Dokładnie, więc te środki już wpłynęły, ale to ciągle mało w rozmiarze 20 milionów, 15 czy 20 milionów remontu katedry, to jest jeszcze kropla w morzu. Niemniej jednak tutaj ksiądz biskup podjął wszelkie działania i te działania konserwatorskie już trwają, także jest naprawdę, to odzyskuje blask.
A jeśli chodzi o wspomnienia z tamtych dni, wraca pan do tych wydarzeń?
Dosyć często, bo tak naprawdę kiedy rozmawiam z kimś spoza miasta, to zawsze wszyscy wspominają, a mieliście w zeszłym roku taki wielki pożar katedry. I do tej pory mam gęsią skórkę, jak o tym myślę. Cały czas przypominam sobie sytuację, w której byłem, w której się znalazłem. Myślę, że w ogóle gorzowianie w ten sposób te wydarzenia odbierają. Przypominają sobie, gdzie byli, gdzie się dowiedzieli, jak zareagowali, gdzie się udali. To wielkie wydarzenie było. Niemniej jednak my jako wspólnota, jako tak ten nasz samorząd, zdaliśmy egzamin z obywatelskości, mieszkańcy byli razem, byliśmy tutaj podczas akcji ratowania katedry. Nie było żadnych problemów z tym, że odwołaliśmy koncerty, bo musieliśmy wtedy odwołać. No, nie wyobrażałem sobie innej sytuacji, że tutaj ratownicy wiszą na drabinach, ratują nasze serce miasta, a tam...
Po drugiej stronie
tak, impreza i bawimy się. I nie było naprawdę żadnych problemów z tym, żadnych oporów. Też mieszkańcy włączyli się bardzo mocno w zbiórki. No i mam nadzieję, że też będziemy tu z parafią, z księdzem biskupem również inicjować kolejne przedsięwzięcia, czy to zbiórki, czy licytacje, czy takie wydarzenia, które
są potrzebne, bo okazuje się, że ten koszt jest dużo, dużo większy niż na początku szacowano.
Tak, ten koszt jest bardzo duży. To dla takiego przeciętnego, dla takiego zwykłego korzenia, to dla mnie prywatnie to są pieniądze po prostu niewyobrażalne.
A propos pieniędzy, zmieńmy temat. Tak, panie prezydencie, taki apel pojawił się na naszej antenie. Jerzy Synowiec, gorzowski radny, mecenas, ale także i człowiek, który bada w tej chwili finanse Stadionu Gorzów w komisji rewizyjnej. Posłuchajmy.
Długi wynoszą na dzień dzisiejszy około 500 000 zł, przy czym one jeszcze być może wzrosną, ponieważ ciągle się zgłaszają ludzie czy komornicy z jakimiś wyrokami i fakturami. Klub sobie z tym problemem nie poradzi. Nie poradzi sobie prezes, chociażby gdyby nawet pracował 48 godzin na dobę, bo sponsorzy mu takich pieniędzy nie dadzą. Więc w ciągu najbliższych kilku dni pomogę prezesowi w tym sensie, że zapytamy naszych przyjaciół, ile mogą pomóc finansowo w spłacie zadłużeń. No i udamy się do prezydenta miasta na szczerą rozmowę, tak jak do prezydenta, jak do ojca się przychodzi z problemami, bo nie może być tak, że ważny dla miasta klub robi sobie coś tam sam, nie informując władz miasta. Miasto powinno skontrolować te finanse tak same od siebie i funkcjonowanie stowarzyszenia, jakim jest klub, to jest poza dyskusją, no ale też odpowiedzieć na pytanie, czy miastu opłaca się jakby nie pomóc klubowi i puścić klub w upadłość.
O, no to poważna rzecz, nie słyszałem o tym, bo myślę, że to jest świeże.
Tak,
pół miliona.
Dzisiejsza informacja.
My na bieżąco kontrolowaliśmy klub i te wszystkie zobowiązania, które były wobec miasta, oddawaliśmy do komornika. A tych zobowiązań w stosunku do miasta jest bardzo dużo. Nie przypuszczałem, że nazbierają aż tyle zobowiązań. To jest gigantyczna kwota i odpowiedź na to pytanie, co zrobić, będzie bardzo trudna, bo z jednej strony, no przecież ten klub miał zarząd, to myślę, że ci ludzie jakąś odpowiedzialność ponoszą za to. Nie może być tak, że miasto będzie finansowało czyjąś działalność, że ktoś sobie powyciąga pieniądze z klubu, będzie dobrze żył, a później miasto będzie za niego płaciło, no bo tak to każdy z mieszkańców założy klub, wyciągnie bokiem kasę, a później będzie lament i niech miasto coś zrobi. Trzeba się przyjrzeć. Nie znam sytuacji, więc trzeba się przyjrzeć, ale kwota jest zatrważająca. 500 000 to jest naprawdę bardzo dużo. Jeszcze jeżeli pan mecenas mówi, że
być może się powiększy.
No to pytanie też, gdzie był nadzór? Mówię, jest zarząd klubu, jest komisja rewizyjna, są członkowie, którzy tych finansów pilnują, a te doniesienia, że faktycznie w ostatnich dniach pieniądze, że tak powiem, ginęły z konta, były już dla mnie przerażające. No ale to mam nadzieję, że też zawiadomiono odpowiednie służby, bo tutaj nie ma sentymentów. To są pieniądze publiczne. Jeżeli klub się o tym dowiedział, my oczywiście swoją windykację prowadzimy. Jeżeli klub się dowiedział o tym, że doszło do jakiejś nieprawidłowości, to natychmiast trzeba powiadomić odpowiednie organy.
Jeśli już mówimy o finansach i sporcie, to trwają negocjacje, jeśli chodzi o Grand Prix na Żużlu. Chodzi o kontrakt na kolejne rundy Grand Prix w Gorzowie. Mhm. Pan prezes Stali pyta w mediach społecznościowych kibiców, czy chcą, czy życzą sobie. My też zresztą pytamy o to na naszej stronie i jutro podsumujemy naszą sondę. A jaka jest opinia prezydenta Gorzowa i jaka jest opinia Jacka Wójcickiego prywatnie?
Prywatnie myślę, że taka jak wszystkich kibiców. Tak, jak najbardziej tak. Ale wrócę na chwilkę jeszcze, przepraszam, do tego Stilon, bo jak pan powiedział o tych kibicach, to coś mi się właśnie, to pewna lampka mi się zaświeciła. Kurczę, jak mogą się czuć oszukani dzisiaj ludzie. Kibice, ci, którzy wierzyli w klub, którzy dają klubowi serce i dzisiaj są po raz kolejny w takiej sytuacji. Dlatego też no, to będzie trudna decyzja. Ale jeżeli chodzi o Grand Prix, to jest wydarzenie na pewno bez precedensu. To jest 15 tysięcy kibiców. To są kibice z całego świata. Jest ono wielkim wydarzeniem, jest wielkim świętem. Zresztą widzimy, wpletliśmy je również w zakończenie wakacji, więc sobota jest taka motoryzacyjna.
Ponad 10 tysięcy biletów już sprzedanych.
Dokładnie, więc to jest na pewno dla miasta i marketingowy zysk, no i taki bezpośredni, bo szkoda, że tylko dzień to Grand Prix trwa, ale faktycznie to ci ludzie, którzy przyjeżdżają na ten Grand Prix, to przeważnie są od piątku do niedzieli, więc no, parę dni w mieście spędzają. Myślę, że zwrot tej inwestycji jest. Piękna impreza międzynarodowa, jesteśmy z niej dumni i mam nadzieję, że uda nam się w negocjacjach no, to zadanie podjąć, a jak będzie, to już zobaczymy.
Czyli kwestia ceny, tak?
Oczywiście, że tak. Cena ma tutaj największe znaczenie. No, za wszelką cenę oczywiście nie będziemy się zabijać. Jeżeli będzie jakaś duża konkurencja, jeżeli BSI wywinduje stawki do jakichś niebotycznych, no to nie dajmy się zwariować. Ale na pewno gra jest warta świeczki.
Mam takie niepotwierdzone informacje, że negocjacje idą bardzo szeroko. Mówimy o nawet kilku imprezach, bo tak naprawdę miasto czy Stal posiada prawa do drużynowego Pucharu Świata, który ma być w przyszłym roku. Właśnie, czy ma być? Czy impreza została zamieniona na de facto turniej par. I teraz, no właśnie, czy miasto chce taką imprezę, czy nie?
No właśnie, tak naprawdę nie wiemy, czy samo BSI chce te imprezy.
We Wrocławiu bardzo słabo z frekwencją to wyglądało.
Dokładnie. Dlatego zobaczymy, myślę, że to jest też jakaś tam nasza karta przetargowa. Zobaczymy, ale tutaj myślę, że za dużo szczegółów nie można zdradzać. O tym, co można, to chyba pewnie pan prezes Mora by powiedział, bo on nam pomaga w tych negocjacjach.
Zdaje się, że tajemnica negocjacji tutaj obowiązuje.
No, lepiej tak. Póki co lepiej dmuchać na zimne i za dużo nie mówić.
A kiedy koniec?
No, chcielibyśmy jak najszybciej, ale to też jest zależne od tego, jak się no, te wszystkie rozgrywki, powiem tak, BSI ma świadomość tego, że to jest rok wyborczy, że będą chcieli do ostatniej chwili trzymać w napięciu po to, żeby wyciągnąć jak najlepszą kasę. My chcemy zrobić to jak najszybciej, żeby w ogóle o temacie zapomnieć, bo jest to dotyczy to imprez przyszłorocznych i dalej, więc spokojnie. No ale to chciałbym, żeby wakacje już temat był zamknięty.
To teraz temat, który został otwarty na nowo. Prezydent Zielonej Góry alarmuje w mediach społecznościowych, ogólnie na sesji Rady Miasta. Gorąca dyskusja w Zielonej Górze na temat Krajowej Administracji Skarbowej. Urząd ma być, czy całe centrum ma być przeniesione do Gorzowa. Jak pan jako prezydent miasta patrzy na znowu napiętą sytuację pomiędzy stolicami?
Znowu wywoływanie tematu odgrzewanie kotleta. Kiedy był zamysł w ogóle powstania Krajowej Administracji Skarbowej, to zgłosiłem akces panu wojewodzie, zgłosiłem akces tego, że miasto Gorzów jest gotowe na przyjęcie Krajowej Administracji pod nasze skrzydła, żeby Krajowa Administracja Skarbowa miała swoją siedzibę w Gorzowie. Myślę, że około 2 lat temu mieliśmy wizytę ministra Banasia, którym pokazaliśmy nasze nieruchomości, dostał od nas pewną ofertę, bardzo, moim zdaniem bardzo dobrą. No i piłka w grze.
Dobrze, ale mówi pan odgrzewanie kotleta przez kogo? Bo to sami urzędnicy przyszli z jakby zaniepokojeni,
to znaczy, bo to nie jest,
mieszkający
bo to...
w Zielonej Górze do prezydenta, do radnych. Znajdą miejsce w Gorzowie?
Oczywiście, że tak. Jeżeli tylko będzie wola ze strony ministerstwa, a pamiętajmy, że to nie jest decyzja prezydenta miasta Gorzowa czy Zielonej Góry, tylko ministra. Jeżeli minister podejmie decyzję, że oferta miasta Gorzowa jest dobra, to my jesteśmy gotowi od 1 stycznia, przepraszam, 2019 roku przyjąć Krajową Administrację Skarbową w Gorzowie i będziemy się z tego cieszyć. Jeżeli decyzja zapadnie, że jednak zostaje w Zielonej Górze, okej, nic się nie stanie.
Prezydent Kubicki mówi, że będzie lobbował, a pan?
No, nasza oferta wydaje mi się, że jest na tyle przekonywująca, że tu już trudno mówić o jakimś lobbowaniu. Jeżeli minister nie skorzysta z niej, no to musi dostać od Zielonej Góry dużo lepszą propozycję.
Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki jest z nami. Druga część naszego programu, w której to państwo będą zadawać pytania już za chwilę. Także proszę się przygotować. 957258877.
O mieście wiemy dużo, ale chcemy wiedzieć więcej. Czym żyje Gorzów? Z czego jest dumny, a co trzeba poprawić? Prezydenci miasta w ogniu pytań słuchaczy. Opinie, komentarze, niełatwe pytania i jeszcze trudniejsze odpowiedzi. Porozmawiajmy o Gorzowie. W czwartek o 13:00.
Audycja realizowana w ramach projektu Wspólna Promocja Gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Sandoka. Etap drugi. Finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki jest z nami. Odbieramy teraz telefony od naszych słuchaczy. Pierwszy ze słuchaczy. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy.
Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry.
Ja chciałbym się zapytać odnośnie inwestycji, jaka miała być na ulicy Krasińskiego, stadion lekkoatletyczny. Mm-hmm. Bo huczne były tak. Obietnice, że w przyszłym roku mistrzostwa Polski będą, no, a właśnie. Tutaj coś ucichła sprawa.
Tak, nawet to jest bardzo zła informacja. Dziękujemy. Takie były huczne, dziękujemy. Takie były huczne zapewnienia. No, mieliśmy zapewnienia od samego ministra sportu, że to dofinansowanie do budowy stadionu przy Krasińskiego będzie, że no, my jesteśmy przygotowani. Zrobiliśmy dokumentację, mamy wszelkie papiery do tego, żeby ruszyć, no ale faktycznie nasz stadion nie dostał grosza dofinansowania. 15 milionów, czyli połowę dostaliśmy tylko na halę. Szkoda. Mam nadzieję, że w przyszłym budżecie znajdą się pieniądze na to, żeby w budżecie państwa, w budżecie Ministerstwa Sportu na to, żeby tą inwestycję zrealizować, bo no my ze środków własnych tego nie zrobimy. Mamy projekt, tam jest rząd wielkości około 10 milionów złotych, no i liczyliśmy na 50% dofinansowania, bo takie były deklaracje ze strony rządowej. No, deklaracje niestety nie mają poparcia w rozstrzygnięciu konkursów. No i cóż, czekamy, bo bez środków finansowych zewnętrznych nie ma takiej możliwości, a faktycznie w przyszłym roku miała być duża, duża impreza lekkoatletyczna. Mm-hmm.
Teraz kolejny telefon. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy. Proszę mówić, to jest taki sygnał, który trochę nam przeszkadza, ale...
Mam taki temat. Jeżeli chodzi o stadion Rzeżnowy i przyległe parkingi, wykoszenie trawy przed wjazdem na parking naprzeciwko komenda. Przy nowym parkingu tam przy płocie, jak są imprezy, no to wykasza prawdopodobnie klub tylko taką strefę na jedno wycięcie. A między ulicą Kwiatową a tym parkingiem nowym są tak wysokie chaszcze i trawa, że one sięgają już powyżej płotu. Czyli to gestii jest wykoszenie ewentualnie tej trawy.
Sprawdzimy. Jeżeli... Dzięki.
Dziękuję.
Jeżeli jest to po naszej stronie, bo tu musimy sprawdzić terytorialnie, czyja jest nieruchomość. Jeżeli jest to po naszej stronie, to oczywiście, że wykosimy. Jeżeli jest to po stronie klubu, to zobowiążemy. Przypuszczam, że to może być po stronie klubu, ale może być również nasze, więc nie potrafię w tej chwili odpowiedzieć. Sprawdzimy i jeżeli to będzie po naszej stronie, to na pewno wykosimy.
Rośnie cena za wodę, panie prezydencie, co niepokoi mieszkańców i oczywiście za odbiór ścieków i zapłacimy w kolejnych latach więcej. Wiemy nawet, te plany znamy na 3 lata, tak? Do
przodu. No niestety, są regulacje prawne, które wprowadzają nam podwyżki. To jest absolutnie niezależne od nas. Z jednej strony mamy inwestycje, które też nas kosztują, ale tutaj przede wszystkim mówimy o kosztach związanych z nowym prawem wodnym, które powoduje, że my te opłaty po prostu musimy ponosić coraz wyższe. Podobnie jest z gospodarką odpadami. Tam też szacujemy, że w przyszłym roku odpady dla segregowanych pójdą o 2 zł, od niesegregowanych o 3 zł do góry. Może to nie jest jakiś radykalny wzrost, ale jest to dosyć odczuwalny.
Czyli to już pewne 2 zł i 3 zł, tak?
2 zł i 3 zł. No, mierzymy się, zrobimy wszystko, żeby ten wzrost był jak najmniejszy. Natomiast no, trzeba pamiętać o tym, że ceny za składowanie, czyli opłata marszałkowska, którą musimy ponieść od tony odpadów, wzrosła rok do roku o 100%. Ba, w kolejnych latach również będzie rosła o 100%, więc no tutaj z jednej strony Unia Europejska daje nam dofinansowania do różnych inwestycji, a z drugiej strony nakłada na nas tak poważne obowiązki.
Cena to jedno, ale jakość wykonywanych usług przez firmy, które odbierają, to drugie. Tak? No, tutaj MG6 ma kłopoty, bo przetarg został, że tak powiem, wstrzymany. Tak zostało odwołanie.
Jest odwołanie, ale mieszkańcom tutaj absolutnie nic się nie będzie działo, bo z dotychczasowym wywoźnikiem zawarliśmy umowę jeszcze na okres lipca i sierpnia i będzie wywoził dotychczasowy wywoźnik na nowych zasadach już, ale jeszcze nie z nowymi kontenerami, w starych kontenerach, ale na nowych zasadach z nową częstotliwością. Zobaczymy, jak ten, no bo na sektorze pierwszym, czyli gmin ościennych, tam już nie ma problemu. Zobaczymy w tej chwili, jak nam ta zmiana przejdzie. Nie powinno być problemów. My sobie powinniśmy z tym odwołaniem poradzić, dlatego że podważane sprawy przez firmę są dla nas jasne i oczywiste, więc...
Nie spodziewa się pan kłopotów?
Nie spodziewam się kłopotów, aczkolwiek nie, zbadane są wyroki Krajowej Izby Odwoławczej.
Natomiast odbiegliśmy od tematu wody, czyli drożej będzie i no znamy plany na 3 lata.
Tak, ta podwyżka jest nieunikniona, po prostu ona nie wynika z widzimy się prezesa wodociągów.
No dobrze, ale mieszkańcy mówią tak, duże inwestycje, właściwie od początku tych inwestycji było mówione, że amortyzacja wzrośnie i cena będzie większa. Ktoś gdzieś tam w regionie ma wodę, a my za to musimy, my w Gorzowie musimy więcej płacić.
No, ja powiem tak, do niedawna jeszcze były gospodarstwa na terenie miasta, jeszcze myślę, że jeszcze kilkanaście takich jest, które do tej pory nie mają wody. My żyjemy w XXI wieku. Życie bez wody bieżącej, no to jest skandal. To jest pewien czynnik społeczny. My musimy te inwestycje realizować. Pamiętam na zawarciu na Zakanalu problem z wodą między innymi na ulicy Półwiejskiej i w okolicy. Rozbudowujemy cały czas tą sieć. Podobnie jest z kanalizacją. Jeszcze sporo terenów nie ma kanalizacji. Musimy to zrobić, bo żyjemy we wspólnym środowisku. Jeżeli w tej chwili będziemy robić na ulicy Wylotowej właśnie kanalizację, no to też dlatego, żeby woda, która jest niedaleko pobierana, była czystsza, żeby ścieki, które mogą się przedostawać do wód gruntowych, nie przedostawały się do głównych zbiorników i żebyśmy my wszyscy pili dobrą wodę, dobrą jakościowo.
Jest z nami kolejny słuchacz, który czekał cierpliwie. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ratajczak z Osiedla. Panie prezydencie, ja z panem w zeszłym roku rozmawiałem. O chodnik chodzi z ulicy Warszawskiej do ulicy Trauguta 1. Do dzisiaj nic nie z tego. Byłem w spółdzielni, spółdzielnia mi plany pokazywała, że to jest miasta.
Tak.
A w zeszłym roku pan miał to wyjaśnić i córka w internecie tego, że 70% miasta, 30% spółdzielnia. Tak. Spółdzielnia mówi nie. U nich jest wszystko na mapie, że to jest miasto. Ja już jestem seniorem, chodzę po tych korzeniach. Czemu nikt, żadnych płytek, no tyle ulic, nowe te cegiełki zakładacie, to te stare płytki załóżcie, żeby normalny chodnik był, żeby nie chodzić po tych korzeniach, nie krew zalewa.
Jasne.
Do śmierci się nie doczekam, za Jędrzejczaka dzwoniłem, obiecał, zrobi. Nie ma wyjścia, już to mówię, na emeryturze i cały czas codziennie chodzę po tych tego.
Wie pan co, faktycznie tam ja mimo wszystko będę trzymał się tej wersji, którą mi przekazali pracownicy, właśnie 30 do 70, więc jeżeli to musielibyśmy tą inwestycję zrobić wspólnie, ale przyjrzę się, bo w tej chwili dużo schodów, dużo tego rodzaju zadań robimy, część idzie z budżetu obywatelskiego, część w ramach naszych remontów. No nie odpowiem w tej chwili, bo to jest dosyć drobne zadanie, ale wiem, że dla pana i dla mieszkańców ulicy Trauguta ważne. No postaram się jak najszybciej jakąś odpowiedź uzyskać, co możemy w tej kwestii zrobić.
Odbieramy kolejny telefon. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, witam panów serdecznie.
Dzień dobry.
Panie prezydencie, proszę mi powiedzieć i wyjaśnić nie tylko uważam mi, ale wszystkim słuchaczom jedną zasadniczą kwestię. Osoba prezydenta, osoba wiceprezydenta pierwszego bądź też drugiego, obojętnie, powinny być to osoby apolityczne. Moje pytanie brzmi, jest następujące. Dlaczego pan wiceprezydent Sujak angażuje się wszelkiego rodzaju rozdawanie ulotek z ramienia Platformy Obywatelskiej, kiedy swoją apolityczność powinien zostawić daleko, piastując stanowisko wiceprezydenta. I to nie jest jego pierwszy przypadek, ponieważ w roku ubiegłym protestował przed sądem gorzowskim i również udzielał się politycznie. Jak to jest, że wiceprezydent angażuje się w tego typu rozgrywki, mając na uwadze właśnie to, co powiedziałem, że powinien być osobą apolityczną? Przecież ten czas, tą energię mógł może spożytkować na przykład na skontrolowanie i tak opóźnionych prac na przykład na ulicy Sikorskiego. Czyż nie?
Jasne. Dziękujemy bardzo. Już odpowiadam. Prezydencie chyba nie bardzo, jeśli chodzi o kompetencje.
Tak, ale jakby rozumiem ideę. Mhm. Faktycznie jest tak, że zgodnie z obowiązującymi przepisami sekretarz miasta nie może należeć do żadnej partii. Zastępcy mogą. I tu się kończy jakby ten element mogą. Natomiast w godzinach pracy absolutnie nie ma możliwości, żeby ktoś z moich zastępców agitował czy prowadził jakąś kampanię polityczną. Po godzinach pracy niestety nie ma możliwości, żeby go kogoś zmusić czy żeby mu zakazać. Ma prawo przynależenia do partii, ma prawo uczestniczenia i wygłaszania swoich poglądów politycznych. No, mam nadzieję, że będzie to robił w miarę delikatnie, tak żeby też, no, rozumiem pana rozgoryczenie, no, nie narażać jakby dobrego imienia miasta, bo nie wszyscy się identyfikują. Ja jestem osobą bezpartyjną, do żadnej partii nigdy nie należałem i mam nadzieję, że długo należeć nie będę. I staram się koalicję zawiązywać z każdym, i z prawą stroną, z lewą stroną, z centrum, z obojętnie jaka partia by nie była. Ważne, jeżeli ktoś chce pracować na rzecz miasta, to pracujemy. A te wszystkie takie dodatki, kampanie polityczne, one tak naprawdę psują samorząd. Samorząd sam w sobie jest bardzo dobrze skonstruowany, ale jak się wkrada polityka, no to już trochę się i emocji i takich niepotrzebnych szarpanin niepotrzebnych
jak,
się...
Jak rozumiem dobrze głos naszego słuchacza, to może także i panu zaszkodzić. Jest z nami kolejny słuchacz. Halo, dzień dobry.
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Mam takie pytanie. Parę miesięcy temu nasi radni przegłosowali, że młodzież będzie jeździć za 10 zł miesięcznie. Tak. Wojewoda to odrzucił, a niestety w Zielonej Górze jeżdżą za darmo. Mhm. Czyli my należymy do innego województwa czy do innego państwa?
Dziękuję. Należymy do jednego województwa, jednego państwa, natomiast różnie samorząd, każdy samorząd sam stanowi o tym, w jaki sposób gospodaruje własnymi środkami. No, trzeba pamiętać o tym, że tamta uchwała, którą radni uchwalili, była po prostu bublem prawnym. Od początku o tym mówiliśmy, że nie należy uchwalać czegoś, co jest niezgodne z prawem. Radni nie posłuchali jakby właśnie politycznie, chcąc tutaj zrobić, ugrać coś.
Okej, ale rozterki prawne, panie prezydencie, to nie interesują kursujących dokładnie. MZK. Więc w Zielonej Górze za darmo młodzież i ucząca się, a w Gorzowie jest karta mieszkańca, gdzie właśnie między innymi będą ulgi dla młodych, czy
będą
nie?
Ulgi. Za darmo nic nie ma za darmo. Aha.
A zielone jest.
No nie do końca, bo jeżeli coś jest za darmo, to ktoś musi za to zapłacić. To przed chwilą właśnie pan redaktor pytał mnie, dlaczego mieszkańcy, nie wiem, centrum miasta płacą za inwestycje, które się odbywają gdzieś, inwestycje wodociągowe na przykład, czy kanalizacyjne, bo ktoś za to musi zapłacić. Albo środki unijne, które też albo trzeba oddać, albo są obarczone pewnymi restrykcjami, albo płacimy z budżetu, więc to, żeby dzieci mogły jeździć za darmo, no muszą sfinansować wszyscy ci, którzy dzisiaj mieszkają w Gorzowie, którzy płacą podatki, ci, którzy jeżdżą komunikacją, nie jeżdżą.
Czyli skracając troszeczkę całą sprawę, w zamian ten pomysł z 10 złotymi za przejazdówkę nie przeszedł prawnie. W zamian za to karta mieszkańca, której jeszcze szczegółów nie znamy. Tak? Niedługo... Teraz miasto zaczęło opracowywać szczegóły. Tak?
My już mamy sporo opracowań takich finansowych przygotowanych. Przygotujemy na pewno zniżki, ulgi dla mieszkańców naszego miasta właśnie po to, żeby też zachęcić ludzi do meldowania się do mieszkania w Gorzowie, do płacenia tutaj podatków. Natomiast no, nie ma nic za darmo. To będą ulgi. Na pewno nie będą to przewozy darmowe, bo Tak naprawdę to jest po prostu populizm. Jeżeli, myślę, że inaczej byśmy rozmawiali, jeżeli byśmy mogli referendum ogłosić i zapytać mieszkańców w ten sposób. Szanowni Państwo, proponujemy, żeby dzieci jeździły za darmo. Czy w związku z tym zgadzacie się, żeby was miesięcznie opodatkować dodatkowo 10 zł od osoby? Jeżeli tak byśmy mogli prowadzić politykę, myślę, że mieszkańcy łatwo by podejmowali, łatwiej by rozumieli decyzję. No, tak się też nie dzieje. Więc my, stojący na straży budżetu miasta, myślący nie tylko o tym, bo to jest taki wycinek, niech dzieci jeżdżą za darmo, ale my jeszcze musimy utrzymać całe miasto, całą infrastrukturę, drogi, komunikację, instytucje kultury, opiekę społeczną, musimy ważyć. Więc z naszej strony na pewno będą ulgi, mam nadzieję, że mieszkańcy będą z tego zadowoleni.
Szczegóły,
ale na pewno
poznamy pewnie jesienią, tak?
Nie będą to przejazdy za darmo.
2 lipca, 761-lecie miasta, urodziny Gorzowa, uroczystości, tak?
Tak, mamy sesję, jak co roku, sesję Rady Miasta, uroczystą sesję Rady Miasta, ale też zapraszamy mieszkańców pod dzwon pokoju, gdzie poza oficjalnymi przemówieniami będzie możliwość, gdzie wspólnie uderzymy właśnie w dzwon pokoju, gdzie będzie skromny festyn, gdzie będziemy mogli też trochę o historii naszego miasta się dowiedzieć.
Ale i zostawić potomnym coś w kursole czasu.
Tak, robimy taki wielki, wielki, nie wiem jak to powiedzieć, transparent Gorzów, stąd jestem. Każdy będzie mógł sobie coś wnieść od siebie, pomalować na nim swoją historię, swój obrazek, napisać coś, co będzie również właśnie jakby przekazane potomnym.
O szczegółach będziemy jeszcze przypominać na antenie Radia Gorzów i robimy właśnie to. Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki, gościu studiu Radia Gorzów. Dziękuję bardzo, panie prezydencie.
Dziękuję bardzo.
O mieście wiemy dużo, ale chcemy wiedzieć więcej. Czym żyje Gorzów? Z czego jest dumny, a co trzeba poprawić? Prezydenci miasta w ogniu pytań słuchaczy. Opinie, komentarze, niełatwe pytania i jeszcze trudniejsze odpowiedzi. Porozmawiajmy o Gorzowie. W czwartek o 13:00.
Audycja realizowana w ramach projektu Wspólna Promocja Gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Sandoka. Etap drugi. Finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.